Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, drugi odcinek, będę czytał drugi odcinek pracy profesora Krzysztofa Knoblikowskiego Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w Chinach w XX wieku. Punkt drugi. Narodziny Republiki Chińskiej i nowoczesnych struktur państwa obywatelskiego. 10 października 1911 roku wybuchł bunt w garnizonie w Wuchungu. Tak rozpoczęła się rewolucja Xinhai, która ostatecznie doprowadziła do ustanowienia 1 stycznia 1912 roku pierwszej w Azji Republiki, a w lutym do abdykacji cesarza. Tymczasowym prezydentem został Sun Yat-sen, który żył w latach 1866-1925, najbardziej znany działacz rewolucyjny, do tego czasu przebywający na emigracji. Ostatecznie musiał on ustąpić na rzecz głównodowodzącego Armii Północnej Cesarstwa, gubernatora stołecznej prowincji, w ostatnich miesiącach dynastii mianowanego jeszcze premierem Chińczyka z pochodzenia generała Yuana, żyjącego w latach 1859-1916. Dopiero jego władzą uznał cały kraj. Przyjęto koncepcję Republiki Pięciu Narodów, a więc Chińczyków Hanów, Mandżurów, Mongołów, muzułmanów Ujgurów i Tybetańczyków, co symbolizował jej pięciobarwny sztandar. Termin naród, jaki wtedy wprowadzono, przyjęto z angielskiego i obejmowano nim wszystkie ludy zamieszkujące państwo, nie wiązano go zaś z jakimś etnosem. Zadeklarowano uznanie praw obywatelskich i swobód politycznych na wzór państw zachodnich. Władzę przejęły elity chińskie, lecz okazały się one niezdolne do zbudowania nowoczesnego państwa. Chaos polityczny w kraju jeszcze się pogłębiał. Zarówno wydarzenia poprzedzające rewolucję 1911 roku, jak i ona sama, pokazały wprawdzie istnienie żywych przejawów poczucia obywatelskiego, ale jedynie wśród elit. Ponadto nawet wśród nich górę często brała prywata. W końcu 1912 roku i na początku 1913 przeprowadzono pierwsze i dotychczas jedyne w Chinach wolne, wielopartyjne wybory, choć ze względu na cenzus majątku i wykształcenia mogło wziąć w nich udział zaledwie 10% ludności. W praktyce zainteresowanie nimi rzeczywiście były tylko wąskie elity, przy niemal całkowitej, zupełnej obojętności ludu. Teoretycznie Kuomintang, Partia Narodowa Sun Yat-sena, uzyskał większość mandatów, jednak niewielkie to miało znaczenie, a prezydent Yuan nie za długo zakazał jej działalności. Kanapowe partie pogrążyły się w swarach wewnętrznych. Ich działacze gonili za korzyściami osobistymi, a także dla swoich rodzin i klientów. Korupcja stała się normą, a parlament był rozpędzany przez władzę, to znowu zwoływano jako użyteczna atrapa. Trwalszymi strukturami okazały się ugrupowania regionalne związane z poszczególnymi liderami, zwykle wojskowymi, ale do pewnego stopnia zinstytucjonalizowane, też zwane partiami. W ten sposób została skompromitowana na dziesięciolecia sama idea parlamentaryzmu, a tak początkowa droga prozachodnim radykałom. Dodajmy, że prezydent, a de facto dyktator wojskowy, próbował przekształcić konfucjanizm w religię państwową, na podobieństwo krajów zachodnich mających swe religię i Japonii, która stworzyła shintoizm. I na nim chciał oprzeć tożsamość chińską. Usiłował nawet przywrócić monarchię i ogłosić się cesarzem, gdy zaś to spotkało się z protestami, powrócił do tytułu prezydenta. Zmarł nagle w powstałym chaosie ustrojowym. Tego usiłowania pokazały wszakże, jak bardzo Chiny się zmieniły. Do konfucjańskiego cesarstwa nie było już powrotu. Jednakże nowym elitom chińskim nie udało się także zbudować systemu republikańskiego, a powstała jedynie fasada z iluzorycznym parlamentem, marionetkowymi prezydentami i premierami. Kraj w rzeczywistości rozpadł się na władanie autonomiczne soldatesek oraz lokalnych dowódców wojskowych, zwanych warlordsami, pogrążył się w nieskończonych, niekończących się konfliktach i wojnach domowych. Po części wiązało się to z polityką wielkich mocarstw, które wcale nie zamierzały zezwolić na budowę potężnych i suwerennych Chin, co mogłoby się odbyć tylko ich kosztem. Wprawdzie nowe elity polityczne rozszerzyły się znacznie, gdyż dołączyły do nich liczne osoby spoza elity mandaryńskiej, ale nadal pozostawały one oddzielone od społeczeństwa, które wciąż traktowało politykę jako sferę mu obcą, angażującą tylko kręgi funkcjonariuszy państwowych, aktualnych i osób aspirujących do tych urzędów. Na fali zachodzących przemian i szerzenia się nastrojów patriotycznych w politykę zostały wciągnięte jednak nowe środowiska. Młodzi ludzie z miast i wsi wywodzący się z rodzin średnio zamożnych wstępowali ochotniczo do zrewolucjonizowanych jednostek wojskowych. Nawet Mao z zamożnej rodziny chłopskiej ma w swoim życiorysie taki epizod. Zdobywali też oni fundusze, by wyjechać na naukę za granicę i angażowali się w nowe formy życia politycznego. Organizowanie jakichś mitingów, zebrań, demonstracji, studia materiałów politycznych i dyskusje o sprawach kraju w kręgach koleżeńskich, wydawanie i rozprowadzanie jakichś pisemek. Bardzo ważną rolę w życiu politycznym zaczęli odgrywać studenci, którzy wrócili z zagranicy. Organizowano także liczne szkoły zachodniego typu w samych Chinach z nauczycielami cudzoziemcami oraz osobami, które studiowały za granicą. Większość nowych elit intelektualnych i politycznych postulowała szybką okcydentalizację kraju na wzór Japonii. Nie mając doświadczenia administracyjnego i dysponując bardzo powierzchowną znajomością Zachodu, popadały one wszakże często w nadmierny radykalizm, głosząc postulaty nie liczące się z realiami. Na przykład nadzielenie ziemią wszystkich porówno, natychmiastowego równouprawnienia kobiet, likwidacji wszystkich świąt chińskich w kraju, by powstrzymać szerzenie ciemnoty i zabobonu. Zaplanowanie w budżecie państwa nadwyżki zamiast deficytu. Generałowie, nawet gdy zwoływali ciała przedstawicielskie, oczekiwali od nich jedynie uroczystego ogłaszania dyktowanych im postanowień, a do uległości nęcili łapówkami, rozmaitymi łaskami, a nieustępliwych mordowali jawnie lub skrycie. Jeśli jakieś czasopismo opublikowało artykuł niepodobający się miejscowemu generałowi, mógł on wysłać grupę żołnierzy, by zrobili swoisty kipisz w redakcji, pobili i ewentualnie uwięzili pracowników, czy nawet rozstrzelali redaktora za murem miejskim, bez bawienia się w jakiekolwiek sądy. Dodajmy, że degradacja gospodarki, wojny, klęski żywiołowe, wyzysk obcych i rodzimych spekulantów doprowadziły do pauperyzacji dużej części społeczeństwa i porażającego wzrostu śmiertelności. W latach 20. a XX wieku śmiertelność niemowląt osiągnęła poziom 500 na 1000 żywych urodzeń, a przyrost naturalny był znikomy lub wręcz ujemny. W latach 30., gdy Kuomintang przywrócił pewien porządek, śmiertelność niemowląt zmniejszyła się do około 250 promili, podczas gdy obecnie już 1/10 tego uznawana jest za wskaźnik biedy i zacofania. Patrioci chińscy bili na alarm, iż naród fizycznie wymiera. Rankami w Pekinie i w Szanghaju służby miejskie zbierały z ulic zmarłych z głodu. W okresie klęsk żywiołowych umierały setki tysięcy w dotkniętych nimi regionach. W okresie 12 lat rządów wojskowych między 1916 a 1928 rokiem zmieniło się łącznie 7 prezydentów. Jedna osoba pełniła tę funkcję dwukrotnie. W 1917 roku podjęto próbę wprowadzenia znowu na tron młodocianego cesarza, który wcześniej abdykował, i kilkakroć rządzili jeszcze regenci. Premierów i gabinetów było w tym czasie 25, a rządziły one średnio po 4 miesiące. nawet gdyby nie były one złożone z figurantów wyznaczonych przez wojskowych i postaci marnego autoramentu, niewiele byłby w stanie dokonać. W tym najczarniejszym okresie historii Chin XX wieku byliśmy jednak świadkami szybkiego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechniania się jego form organizacyjnych zapożyczonych z Zachodu. Kluczowymi wydarzeniami okazały się protesty około 3000 studentów 4 maja 1919 roku na placu Tiananmen przeciwko uznaniu przez Chiny porozumień wersalskich, na mocy których dawne posiadłości niemieckie w Chinach alianci przekazali Japonii, choć Chiny były ich sojusznikiem. Rząd ostatecznie musiał ustąpić, odmówić podpisania pod traktatem wersalskim i zdymisjonować dostojników odpowiedzialnych za to niedoszłe porozumienie. W ten sposób po raz pierwszy, w sposób tak widowiskowy, ruch obywatelski wymusił na władzach istotne decyzje polityczne dotyczące polityki państwa w sferze zagranicznej. Było to bardzo znaczące, że Chiny znajdowały się pod dominacją obcych mocarstw, które mają na nie decydujący wpływ. Trzeba jeszcze wspomnieć, że już wcześniej, gdy w styczniu 1915 roku Japonia przedstawiła Yuanowi tak zwane 21 żądań, które zmierzały do przekształcenia Chin niemalże w protektorat japoński, wywołało to po ujawnieniu przygotowanego porozumienia falę protestów i oburzenia. Obie strony musiały to uwzględnić, a wydarzenie to zmieniło radykalnie stosunek zradykalizowanych patriotycznych elit do znacznie bardziej zmodernizowanego sąsiada, a fascynację i podziw zastąpiła narastająca nienawiść. Protesty i demonstracje 1919 roku nadały nowy wymiar procesom rozpoczętym już wcześniej. Przede wszystkim zrodził się ruch nowej kultury. Jego działacze zaczęli krytykować i odrzucać klasyczną kulturę na czele z konfucjanizmem, a postulować stworzenie nowej, demokratycznej kultury chińskiej dostępnej ludowi i opartej na wzorcach zachodnich. Pisarze z nimi związani zaczęli tworzyć nie tylko literaturę realistyczną, zupełnie nowego typu, wyrażającą nowe wartości i poglądy zapożyczone z Zachodu, lecz także nowy język, oparty na potocznym, z założenia bardziej zrozumiały dla ludu, gdy dotychczas w literaturze królował wciąż martwy od stuleci język klasyczny. Trudno jednak nie dostrzec, że ten nowy język ze względu na duże wpływy zachodnie nie był wcale tak zrozumiały dla mas. Pojawiły się po raz pierwszy w Chinach setki czasopism przeznaczonych dla szerokich kręgów, oczywiście władających pismem, propagujących nowe idee i wiedzę o świecie. Chociaż rewolucja polityczna dokonała się już wcześniej, teraz dopiero się rozpoczęła się wielka rewolucja w sferze ideologii, piśmiennictwa i sposobu myślenia. Zaczęto gorliwie propagować rozmaite zachodnie doktryny, których zwolennicy chińscy spierali się namiętnie. Wszyscy oni postulowali wprowadzenie w Chinach zachodniej nauki oraz techniki i demokracji, a potępiali dominujący wciąż w społeczeństwie konfucjanizm. Nowe ruchy polityczne przyciągały szersze kręgi społeczne. Patriotyczna akcja bojkotu towarów japońskich angażowała kupców i sklepikarzy. Pojawiły się pierwsze związki zawodowe, dawne cechy obejmowały właścicieli warsztatów i wyrobników. Pierwszą wielką akcją strajkową stał się strajk marynarzy Hongkongu, który wybuchł w styczniu 22 roku. Władze odpowiedziały represjami, wtedy wybuchły strajki solidarnościowe, objęły one dokerów i robotników, a w końcu nawet chińskich urzędników, sklepikarzy i służbę domową. Akcje solidarnościowe w innych portach uniemożliwiły Brytyjczykom korzystanie z rozwiązań alternatywnych i z zatrudnienia łami strajków. Po kilku miesiącach władze kolonii musiały uznać istnienie związków zawodowych i minimalne prawa zatrudnionych. Pokazało to znaczenie związków zawodowych i potencjał nowych organizacji. Była to pierwsza tego typu akcja robotnicza, a niewątpliwie ułatwia ją czynnik konfrontacji z obcym kapitałem i władzami. Odtąd strajki i protesty pracownicze stały się częstym zjawiskiem, choć władze walczyły z nimi niekiedy nawet brutalnie. Wiele inicjatyw społecznych wiązało się z przyswajaniem Chinom dorobku Zachodu. Przekładano literaturę zachodnią, wydawano czasopisma upowszechniające myśli Zachodu i wiedzę o nim. Wydawały je nieraz stowarzyszenia po to właśnie zakładane, albo wokół tych wydawnictw formowały się najróżniejsze grupy i ruchy. Zakładano szkoły z zachodniego typu nauczaniem i wprowadzano zdobywanie takiej wiedzy metodą samokształcenia. A wprowadzono do nauki chińskiej metodologię i koncepcję zachodnich nauk społecznych, co owocowało nieraz obrazoburczymi wnioskami i obalaniem prawd przyjmowanych od tysiącleci. W aspekcie intelektualnym był to okres niezwykłego ożywienia, jak też zażartych i bardzo płodnych dyskusji. Wśród tych inicjatyw politycznych tego okresu najdonośniejszą okazały się starania Sun Yat-sena o odbudowę Republiki Kuomintangu na południu. Zrozumiawszy, że jego demokratyczne ideały i szybka modernizacja kraju według wzorców zachodnich nie mają szans na poparcie przez mocarstwa zachodnie ani Japonię, zwrócił się on ku Rosji sowieckiej. Coraz bardziej fascynowała ona również wtedy rewolucjonistów japońskich jako przykład kraju, który przeprowadził z sukcesem rewolucyjne przemiany i śmiało przeciwstawia się kapitalistycznym mocarstwom. Przy pomocy Michaiła Borodina, doradcy przysłanego z Moskwy, Sun Yat-sen w latach 23-24 przeprowadził reorganizację Kuomintangu według wzorów bolszewickich. Stworzył słynną Akademię Wojskową na wyspie Wongpoa, a w pobliżu kantonu, gdzie wiedzę wojskową łączono z wychowaniem politycznym i polityczno-rewolucyjnym. Wtedy to doszło do bliskiej współpracy Kuomintangu z Komunistyczną Partią Chin, założoną przez Komintern w 1921 roku. Świadectwem tej współpracy było pełnienie funkcji komendanta tej akademii przez Chiang Kai-sheka, który zmarł dopiero w 1975 roku, późniejszego wodza Kuomintangu, a komisarza politycznego przez Chuen Lai'a, zmarłego dopiero w 1976 roku, późniejszego premiera HRL przez ponad 25 lat. Mao Zedong, 1898-76, pracował wtedy w Wydziale Wiejskim Komitetu Centralnego Kuomintangu i organizował ruch rewolucyjny wokół chłopstwa. Trzeba przypomnieć, że Sun Yat-sen promował w tym chaotycznym okresie różne koncepcje. Po rewolucji Chiang Kai próbował próby natychmiastowego przeniesienia do Chin wzorców republikańskich z Zachodu, lansowanych przez radykalnych zwolenników okcydentalizacji. Później przyjął zarekomendowaną przez Komintern strategię rozwijania rewolucyjnego ruchu masowego oraz utworzenia armii rewolucyjnej dla wyzwolenia kraju spod władzy rządów wojskowych i ucisku mocarstw imperialistycznych. Nie wyrzekł się jednak własnych koncepcji, a głoszonych od 1905 roku, a zakładających, że Chiny nie mogą bezpośrednio przejść do wprowadzenia demokratycznego systemu republikańskiego. Przewidywał on najpierw 3 lata rządów wojskowych, które przeprowadzą przebudowę państwa. Później miała nastąpić 6-letnia faza opieki wojskowej, którą to przyuczono by ludność do demokratycznych praktyk oraz instytucji, poczynając od przeprowadzenia demokratycznych wyborów na szczeblu wiejskim i gminnym. Dopiero w kolejnym etapie, trwającym 3 lata, wprowadzono by stopniowo system cywilnych rządów konstytucyjnych. Proszę Państwa, tym samym kończę drugą część tej pracy pana profesora. Zapraszam na część następną. Dziękuję, do usłyszenia.